Witam bardzo serdecznie słuchacze Radia Niepokalanów. Dzisiaj razem ze mną w studiu pani Mira Kępka. Witam serdecznie pani Miro.
Witam, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ze mną w studiu pierwszy raz, ale na antenie Radia Niepokalanów nie pierwszy raz, bo była pani kiedyś już gościem naszego kolegi redakcyjnego, tak, Huberta Czarnockiego, który zresztą też wspominał mi o pani i o tym, czym pani się zajmuje. A jest pani na co dzień pedagogiem, a także autorką książki, która nosi tytuł Błogosławiąca komunikacja, błogosławiące rodzicielstwo. Wiemy, co to znaczy komunikacja, wiemy, co to znaczy komunikować się, to znaczy rozumiemy to słowo. Wiemy też, co to znaczy błogosławić, to znaczy dobrze komuś życzyć. Co zatem będziemy rozumieli, pani Miro, przez połączenie tych słów? Błogosławiąca komunikacja.
Tak jak pani właśnie zauważyła, że to chodzi o wzmocnienie, dobrze komuś życzyć, to chodzi o to, że błogosławiąca komunikacja jest taką, która drugiego człowieka wspiera i która rzeczywiście prowadzi do wzajemnego do chęci wzajemnego zrozumienia, wysłuchania się, do chęci też otwarcia się na drugiego, otwarcia swojego serca przede wszystkim, no rozumu też, ale serca, mówimy jakby o takiej komunikacji, która dotyczy bliskich osób, znaczy takich osób, które chcą ze sobą mieć relacje. Więc tak jak mamy w rodzinie, prawda, z dzieckiem, współmałżonkiem, z przyjaciółmi, z dalszą rodziną. Także chodzi po prostu o to, żeby się usłyszeć, żeby chcieć załatwić problem, żeby opisywać problemy i żeby mieć przede wszystkim też tą intencję, że ja się chcę z drugim porozumieć, że chcę otworzyć serce, chcę przyjąć jego też takim, jakim jest, co czasami bywa bardzo trudne, ale żeby wartością było właśnie nasza relacja. Nie żeby celem było, że ja go mam zdominować, że ja mam po prostu, że ma być wyjść na moje, że ja mam po prostu pouczyć, no, tylko że ja mam po prostu nawiązać kontakt, usłyszeć się wzajemnie, też usłyszeć drugiego i stawiać granice tak, żeby i moje potrzeby były zaspokojone i tej drugiej osoby, żeby były zaspokojone. Zadbać o siebie i o drugiego, krótko mówiąc.
Komunikacja to bardzo ważna sfera. Sfera, która, jeżeli tak naprawdę dobrze się zastanowimy, ma wpływ nie tylko właśnie na to, czy coś załatwimy na przykład, czy czegoś nie załatwimy, ale też na nasze samopoczucie. Na przykład bez wątpienia komunikacja w pracy przenosi się na to, jakie emocje zabierzemy na przykład ze sobą do domu, czyli w jakiś sposób ponosimy konsekwencje każdej komunikacji, prawda? Bo my je gdzieś w sobie, te emocje zachowujemy. Jeżeli tak to rozpatrujemy, to można nawet powiedzieć, że komunikacja ma wpływ na naszą sferę duchową.
Zdecydowanie tak. Tak, komunikacja jest polem działania ducha. Komunikacja dzięki, przez naszą komunikację właśnie może się objawiać duch. Duch święty albo niestety duch, po prostu jakiś zły duch, prawda? W sensie, że wkracza jakaś wrogość, złość, która przestaje mieć charakter informacyjny, tylko jest po prostu jakąś niezgodą i która nas przytłacza. Także bez wątpienia tak. Tak, emocje są bardzo silne, emocje, uczucia są bardzo silne, ale też są przemijające i jeżeli mamy świadomość, jak one w nas po prostu się dzieją, to wtedy jest nam łatwiej nawet je przeczekać, czy łatwiej nam towarzyszyć osobie, która ma duże emocje. Ja bym chciała jeszcze dopowiedzieć do tej pierwszej wypowiedzi, że my czasami jakby możemy zadbać o kogoś, nie musimy o siebie, dlatego że świadoma komunikacja zakłada, że ja mam wybór, czy chcę być asertywna, czyli jakby właśnie dbać o kogoś i o siebie, czy chcę być dominująca, tak jak czasami rodzice powinni być dominujący nad dzieckiem, czy szef w pracy nad pracownikiem i wtedy rzeczywiście no, jest tak, że jednak trzeba przeforsować swoje zdanie, kiedy ono dotyczy jakichś bardzo ważnych spraw, prawda, ale czasami możemy być ulegli, to znaczy w tym znaczeniu, że możemy służyć komuś swoją osobą i tutaj też możemy jakby nie dbać o swoje potrzeby, mając świadomość celu, że na przykład dziecko jest chore, więc trzeba mu wtedy jakby nawet usłużyć, prawda, czy ktoś inny potrzebuje tego, żeby coś dla niego zrobić. Więc jeżeli to jest świadome i ja w imię naprawdę, nie wiem, miłości, w imię swojego życia rodzinnego, relacji z drugim człowiekiem, z moim dzieckiem, czy z kimś, kto potrzebuje mojej pomocy, też mogę jakby poświęcić swój czas, swoje sprawy, żeby kogoś po prostu wspomóc. Także chciałabym, żeby to rzeczywiście było tak, że to jest kwestia świadomości, jak mam działać na teraz, jaką strategię przyjąć, z jakiego punktu działać. Natomiast w pracy, wie pani co, ja cały czas właśnie chcę powiedzieć, że w pracy to bardziej rzeczywiście tutaj rozum musi pracować, bo praca to jest jednak praca, to znaczy trzeba załatwiać konkretne sprawy, różne zadania, mamy różny zakres obowiązków, które trzeba wykonać, prawda? I czasami nie ma zmiłuj się, trzeba je wykonać i koniec. Więc trzeba tutaj też mieć takie rozróżnienie, że w pracy też tworzymy relacje, ale w pracy przede wszystkim wykonujemy pewne zadania. I tutaj trzeba mieć świadomość, że jeżeli są jakieś trudności z tym związane, no to warto się dzielić, prawda, z czym mam trudność, bo to też tworzy dobrą atmosferę w zespole, jakiś przepływ informacji, ale czasami trzeba się dostosować do tego, co powinniśmy po prostu robić z racji swoich obowiązków. Także to troszeczkę jest inaczej, bo no ale w pracy też jest bardzo ważne, żeby tworzyć dobrą atmosferę z pracownikami, ze kolegami, z szefem. Nie ma tutaj powodu, żeby tak nie było.
No bo właśnie to jest to, o czym mówiłam, że my po takich kontaktach z drugim człowiekiem, po tej komunikacji przychodzimy do domu i jesteśmy albo spokojni, opanowani, pełni nadziei, otwarci na drugiego człowieka, albo właśnie wręcz przeciwnie, agresywni, źli, łatwo nas wytrącić z równowagi, bo to wszystko się przekłada. Więc gdybyśmy wszyscy umieli wykorzystywać błogosławiącą komunikację, byłoby znacznie prościej.
Tak, dlatego, że właśnie te stany, kiedy my się czujemy właśnie tak, jak pani mówi, czyli czujemy się zmęczeni, zestresowani, sfrustrowani, źli, napięci, to wtedy rzeczywiście, no to już jest klasyka właściwie, że mówi się o tym, że najłatwiej właśnie wyładować się na swoich domownikach, na własnym psie na przykład, czy na po prostu istotach, które są bezpiecznie się jakby, w sensie, że niewiele grozi za to, żeby się wyładować, znaczy no wiele grozi, bo to może bardzo jakby nadwątlić tą więź, prawda, czułą, ale rzeczywiście właśnie w takich momentach, kiedy dobrze jest właśnie wiedzieć, jakie zwroty, jakie komunikaty, jakie słowa są takie, że ranią, że uderzają w drugiego człowieka i osłabiają, a w jaki sposób bezpiecznie można rozładować to swoje napięcie, złość, niezadowolenie, jak o tym powiedzieć, bo przecież naprawdę można nawet i krzyknąć, można nawet podnieść głos, ale językiem ja mówić. Nie językiem ty, nie jakąś oceną, nie krytykowaniem kogoś, tylko żeby zrzucić z siebie to napięcie, powiedzieć językiem ja, jak ja się czuję, co ja przeżyłam. Można oczywiście też jakieś zrobić rzeczy takie, no, typu, nie wiem, pogimnastykować się, pobiegać, jakieś głębsze oddechy zrobić. No to już rzeczywiście są różne sposoby, żeby odreagować napięcie, ale jeżeli chodzi o sposoby związane z komunikacją, z używaniem słów, to kiedy ma się świadomość, ja na przykład na warsztacie daję kartki, gdzie rzeczywiście jest wypisane, które komunikaty się wspierają, które błogosławią, które wspierają, które są pomocne i które są bezpieczne, a które są niebezpieczne, które osłabiają, które właśnie są raniące. I jeżeli człowiek po prostu jakby przyswoi sobie rozumowo, które są takie, które są takie, to w tych silnych emocjach, jeżeli będzie rzeczywiście mu zależało na chronieniu swoich bliskich, a mam taką nadzieję, że po prostu no, najczęściej ludziom zależy, to przynajmniej będą mogli jakby tak uruchomić w sobie to myślenie, kurczę, no mogę to zrobić tak, chcę, ale nie tak, żeby zranić, tylko tak, żeby wypowiedzieć swoje niezadowolenie, ale w sposób bezpieczny. Więc tutaj wiedza jest naprawdę nie do przecenienia.
Czy umiejętność słuchania to też jest błogosławiąca komunikacja?
Umiejętność słuchania, no tak. Wie pani co, dlatego, że jeżeli komuś dajemy siebie, swoją obecność, bo błogosławić, przecież wiadomo, że komunikacja to nie są tylko słowa. Komunikacja to jest też mowa ciała, komunikacja to jest też tembr głosu, to bardzo ważny jest przekaźnik, tembr głosu. Ale oczywiście nasza obecność powoduje, że drugi albo się z nami dobrze czuje, albo nie. Przecież czasami nawet jak na drugiego patrzymy, to też czuć, czy w naszym spojrzeniu jest serdeczność, miłość, jest akceptacja, czy jest wrogość. No, są ludzie, którzy wręcz potrafią bardzo wiele rzeczy wyrazić oczyma, prawda? I powiedziałabym, że tak, że jeżeli jesteśmy obecni, jeżeli słuchamy, jeżeli nawet w tym programie Faber-Meslisz, bo ja jakby podstawą tego programu jest to, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, pogłębiony o to, chrześcijański, teologiczny wymiar, czym jest komunikacja, to ja się na tym opieram. Głównie komunikacja empatyczna, asertywna. Natomiast słuchanie to właśnie, to jest takie trwanie przy drugim, takie bycie z drugim. Wystarczy tylko rzeczywiście popatrzeć na drugiego człowieka, na swoje dziecko, czy no, jak na przykład przyjaciółki ze sobą rozmawiają, prawda? To jedna mówi, druga słucha. Ta mówi i napięcie opada wtedy, kiedy mówimy i kiedy dajemy siebie przez słuchanie, czyli swoją obecność, to ta druga osoba w tym momencie, jej napięcie opada w momencie, jak ona się wypowiada. Te emocje zaczynają się uspokajać, odpływają gdzieś, robi się w tym człowieku pustka, ale ma słuchacza. I dar po prostu słuchania jest rzeczywiście, my nie musimy dużo wiedzieć, ale jeżeli mamy cierpliwość słuchać, potakiwać, powiedzieć jakiś tak, no rzeczywiście, rozumiem, powiedzieć coś empatycznie, to nie było dla ciebie łatwe, to była trudna sytuacja. I człowiek czuje się po prostu właśnie wysłuchany, doceniony, że jakby my go widzimy i on dzięki temu może się pozbyć tej frustracji, tego stresu, znaczy tego napięcia, tych trudnych uczuć i wtedy jest coś takiego, że jak człowiek się tego pozbywa, to wtedy rozum zaczyna lepiej pracować. Kiedy emocje te trudno odchodzą, to rozum zaczyna lepiej pracować i taki człowiek sam znajduje często rozwiązanie swojego problemu. Już my nic nie musimy mu radzić, ani nic nie musimy mu mówić. Także właściwie to jest rzeczywiście też kluczowe, żeby umieć drugiego wysłuchać i żeby wiedzieć, że to jest wartość. Bo niektórzy ludzie uważają, że jak ktoś nam mówi jakieś trudne rzeczy, czy to dziecko, czy to dorosły człowiek, to trzeba, zwłaszcza mężczyźni, bo oni są tak skonstruowani, tak statystycznie, że chcieliby coś poradzić, chcieliby czemuś zaradzić, chcieliby po prostu od razu jakby, żeby coś pomóc, prawda? I wydaje im się, że można właśnie pomóc, żeby właśnie przez doradzenie, przez rozwiązanie problemu, przez jakby takie znalezienie rozwiązania.
A oni mają po prostu wysłuchać.
Tak. I to jest rzeczywiście, to jeżeli się to wie, że czasami wystarczy tylko wysłuchać i po prostu jak ta druga osoba przestaje mówić, bo jak dużo mówi, to znaczy, że potrzebuje jeszcze wysłuchania. Jak przestaje mówić, to nawet posiedzieć w milczeniu, to jest trudne. To jest trudne posiedzieć w milczeniu z kimś, ale nawet posiedzieć w milczeniu, tak popatrzeć w oczy, żeby ta osoba jeszcze coś dopowiedziała, albo żeby była przestrzeń, żebyśmy my coś powiedzieli w tym momencie. Bo rzeczywiście czasami potrzeba coś powiedzieć, jakoś podsumować, czy coś podzielić się czymś, ale pod kątem tego, co ta osoba potrzebuje.
Pytam o to słuchanie, pani Miro, dlatego, że to jest taki temat, który często do mnie wraca, ponieważ ja mam takie wrażenie, obserwując świat, nie każde środowisko, ale na przykład niektóre środowiska korporacyjne, gdzie ludzie są tak sfokusowani na sobie, że zanim człowiek zdąży wypowiedzieć cokolwiek, już jest zagłuszany, już jest zagadywany. Możemy to często w większych skupiskach ludzi zaobserwować. Ja mam takie wrażenie, że my dzisiaj trochę nie potrafimy słuchać. Oczywiście tak mówię bardzo ogólnie, nie wskazując na konkretne osoby i nie mówiąc, że zawsze tak jest. Ale ja mam wrażenie, że mamy generalnie problem ze słuchaniem, czyli po prostu jesteśmy egoistyczni. A pani w swojej książce pisze, budowanie więzi jest najważniejszym zadaniem chrześcijańskim, tak? Czyli ta komunikacja, to jak się komunikujemy z innym człowiekiem, to w jakiś sposób też pokazuje, jaki mamy stosunek i do tego człowieka, ale też przez to do Pana Boga, do tego, jaka nasza jest rola.
Kiedy tak pani słucham, to właściwie wydaje mi się, że z drugiej strony, to pani Malwinko, czasami rzeczywiście ktoś chce nas zagadać. I tutaj trzeba rzeczywiście też umieć rozróżniać. To nawet właśnie przestrzega się rodziców, że jeżeli właśnie dziecko dużo mówi, bardzo dużo mówi, to my rodzice też nie musimy tego wszystkiego słuchać, w tym sensie, że możemy nie mieć pojemności. Możemy na przykład spytać, co jest dla ciebie najważniejsze, bo w tym momencie nie ma możliwości przestrzeni, czy ja nie mam tej przestrzeni, żeby aż tyle słuchać, prawda? Bo są niestety niektórzy ludzie, którzy faktycznie dużo mówią. I mówią, i odpływają im wątki. Zaczynają o jednym, a wątek tracą i przechodzą na inne. I to czasami bywa bardzo trudne, żeby tych ludzi wysłuchać, bo naprawdę oni, no to jest zbyt chaotyczne, co oni mówią. A wydaje mi się, że jeszcze inaczej pewnie jest w domu, inaczej jest w pracy. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pracę, tak jak pani mówi o tych, no ja pracuję w szkole, więc no to nie jest środowisko korporacyjne, ale też muszę być bardzo ostrożna i uważna, bo zarówno moje koleżanki nauczycielki, jak i niektórzy rodzice, to są osoby, które tak skaczą po prostu z tematu na temat, rozmydlają temat. Mówią, zaczynają jedno, ja jakby odpowiadam, jakby przegadują to, więc ja muszę być tak uważna w komunikacji, żeby wyłuszczać jakby problem, że i myślę, że to jest ratunek, że też taka dobra komunikacja, Boża komunikacja i komunikacja naprawdę taka z szacunkiem dla drugiego człowieka i dla siebie, to jest to, żeby nie pozwolić naszemu rozmówcy, żeby nas zagadał i zalał powodzią różnych wątków, tylko że jeżeli on coś do nas mówi, to trzeba wyłuszczyć to, co jest problemem, żeby on opisał sytuację, a nie mówił jakieś swoje oceny, jakieś po prostu, nie wiem, jakieś porównania, jakieś kwiecistości w tej mowie, jakieś odwoływanie się do jakichś innych, nie wiem, lektur, jakichś, no różnie ludzie mają. I w tym momencie mnie to ratuje, że ja jestem bardzo przytomna, o czym my tak naprawdę mówimy. I jeżeli nawet ktoś po prostu prowadzi rozmowę tak, że odpływa jakby od głównego tematu, to ja staram się dyscyplinować i mówię, wróćmy do tematu. Ale to jest naszym, chyba, że to jest taka rozmowa, że ja chcę usłyszeć tak, że tak powiem, empatycznie. I to jest taka rozmowa, że wiem, że ktoś się musi wygadać. To wtedy mówi o wszystkim. Ja miałam niedawno taką rozmowę, że jak przyszła do mnie mama, która po prostu była rozemocjonowana, to proszę mi wierzyć, przez godzinę ja prawie nic nie powiedziałam. I ta kobieta przez godzinę mówiła, a ja jej słuchałam. I starałam się rzeczywiście zrozumieć, co ona chce mi powiedzieć, co jest najbardziej żywe w niej, co powinnam usłyszeć i co powinnam później po prostu omówić z nią, do czego wrócić. Więc ja sobie tylko notowałam te najważniejsze wątki, ale w niej było tyle, że ona musiała to wypowiedzieć. I wtedy to jest okej, ale ja miałam świadomość, że ja słucham, a ona mówi, bo taka jest sytuacja.
Trzeba to wyczuć, tak jak pani mówi.
Tak, trzeba to wyczuć. Natomiast jeżeli zatwiamy jakieś sprawy konkretne w pracy, czy jest jakiś problem do rozwiązania, to wtedy naprawdę, czy nawet dziecko do nas przychodzi i mówi nam o różnych rzeczach, to trzeba wyłuskać to, czy nawet poprosić. Powiedz mi, co jest najważniejsze dla ciebie? Co chciałbyś omówić w pierwszej kolejności? Co powinniśmy załatwić? Czemu powinniśmy dać uwagę? Bo rzeczywiście po prostu no, nie jestem w stanie tak wielowątkowo, czy zwyczajnie nie mam też możliwości wysłuchać. Sama jestem czy zmęczona, czy mam inne obowiązki jeszcze i po prostu nie jestem w stanie tak długo dać ci uwagi.